Południe Wnet. Gościem Radia Wnet jest Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Radia dwóch stolic, Radia dwóch prędkości. W Krakowie 95,2, w Warszawie 87,8. Panie ministrze, 4 lata szybko upłynęły.
Tak, to prawda. 4 lata szybko upłynęły, ale też uważam pracowicie dla całego rządu. Pracowicie dla rządu dobrej zmiany, pracowicie dla wszystkich tych, którzy realizują program dla Polski, program dla Polski na dzisiaj, ale szczególnie program dla przyszłych pokoleń.
Czy jedną rzecz udało się zrealizować? Czy wszyscy podwykonawcy dostali pieniądze, na które zasłużyli?
Wszyscy podwykonawcy, którzy realizują, czy realizowali w ostatnich latach działania na rzecz inwestycji drogowych, czy też kolejowych, otrzymali pieniądze. Natomiast jest grupa podwykonawców z tak zwanego starego portfela, czyli z lat 2005, 2007 do 2010, którzy niestety nie posiadają wszystkich dokumentów, które by pozwalały wypłacić im pieniądze bez decyzji sądu. Takiej decyzji sądu nie mamy. Mamy środki finansowe, chcemy wypłacić te środki finansowe, natomiast brakuje nam dokumentów, aby tych wypłat dokonać.
Ta część właśnie demonstrowała kiedyś pod Ministerstwem Infrastruktury?
Tak, to prawda. To właśnie grupa przedsiębiorców. Panie redaktorze, szanowni państwo, w administracji rządowej obowiązują procedury. Zresztą tak, jak obowiązują procedury w korporacjach, w przedsiębiorstwach prywatnych, w samorządzie. Zgodnie z tymi procedurami należy zgromadzić dokumenty, które są podstawą wypłaty środków finansowych. Ja nie jestem w stanie i nie mogę zmusić pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad do tego, aby wypłacili pieniądze, jeżeli brakuje odpowiednich dokumentów, które są podstawą wypłaty, bo zaraz pada pytanie, na podstawie czego dokonaliście wypłat tych środków finansowych. W przypadku braku tych dokumentów podwykonawca powinien uzyskać ocenę, opinię i wyrok sądu i decyzję sądu w tej sprawie.
To jest zrozumiałe, ale jeżeli ma się większość w parlamencie, to rozmaite ustawy można przeprowadzić, rozmaite ustawy można zmienić. Tutaj nic się nie dało zrobić.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy, który niestety poza Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyszedł. Ustawa trudna w swoim kształcie. Nie mogła objąć wszystkich podwykonawców, a z drugiej strony, jak do mnie dotarły informacje, nie mogła też objąć tych, którzy mogliby złożyć roszczenia wobec prac, które nie wykonali. Stąd też ustawa nie została przyjęta. Ja mam nadzieję, że w kolejnej kadencji na kanwie tejże ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości, bo tak chyba będzie najkorzystniej, przygotuje rozwiązania prawne, które pozwolą dokonać tych wypłat, zadośćuczynić tym, którzy do tej pory z tak zwanego starego portfela nie otrzymali środków finansowych. Przypomnę, że przedsiębiorcy, którzy dzisiaj realizują zadania w zakresie podwykonawstwa, wszyscy oni, którzy wystawiają faktury, otrzymują zapłatę za faktury od generalnych wykonawców. Podam przykład linii kolejowej numer 7 między Warszawą a Lublinem. Przypomnę, 2 października 2018 roku podziękowaliśmy za współpracę firmie włoskiej Astaldi. Okazało się, że jest grono podwykonawców, którzy nie otrzymali zapłaty za wykonane prace w przeciągu ostatnich tam 5-6 miesięcy poprzedzających zejście z budowy, czy rezygnację, inni mówią wyrzucenie z budowy firmy Astaldi. Do końca lutego wypłaciliśmy 135 milionów złotych. Zadość uczyniliśmy wszystkim podwykonawcom, którzy potwierdzili wykonanie prac na tym odcinku modernizacji szlaku kolejowego i pragnę zwrócić o to uwagę, że w przeciągu 4 praktycznie miesięcy wypłaciliśmy wszystkie zobowiązania, na co naszym poprzednikom z Platformy i PSL-u często potrzebne były 4-5 lat.
Ale czy mechanizm został naprawiony? Bo zatem...
Tak, został naprawiony mechanizm. Przepraszam, uprzedzam pana pytanie. To była jedna z pierwszych, nie było jednych z pierwszych działań ministerstwa, aby ochronić podwykonawców. Zrobiliśmy to, uważam, skutecznie. Ochroniliśmy podwykonawców na tyle skutecznie, że słyszymy głosy od generalnych wykonawców. My też chcemy takiej ochrony od państwa polskiego, ochrony chociażby od ryzyka związanego z realizacją budowy. Dzisiaj, czy no nie tylko dzisiaj, ale już w poprzednich latach, bo przecież wprowadzaliśmy początkiem 2017 roku, końcem 2016, złote klauzule zakazane w umowach pomiędzy generalnymi wykonawcami a podwykonawcami. Dzisiaj, wczoraj, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości już nie można wprowadzić podwykonawcy na budowę, aby o tym nie wiedział zamawiający. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad, czy też PKP Polskie Linie Kolejowe, w zależności od tego, jakie inwestycje są realizowane. Dzisiaj każdy podwykonawca, nawet ten przysłowiowy dostawca zupy na budowę, zupy regeneracyjnej, on musi być zarejestrowany. Jeżeli nadzór stwierdzi, że któryśkolwiek z podwykonawców nie jest zarejestrowany, to stwierdzenie kosztuje wykonawcę, generalnego wykonawcę 20 tysięcy złotych tego samego dnia, gdzie stwierdzono naruszenie. Co to daje? A to pozwala nam, aby przy wypłacie kolejnych środków finansowych w przeciągu, powiedzmy sobie, półtorej miesiąca, no mniej więcej tak jest, tak się fakturuje kolejne etapy robót wykonanych na budowie. Generalny wykonawca otrzymuje zapłatę za wykonane część robót w momencie, kiedy przedstawi oświadczenia wszystkich zarejestrowanych podwykonawców, że nie zalega im z płatnościami. I dopiero te oświadczenia, suma tych oświadczeń są podstawą do tego, żeby wypłacić środki finansowe. Uniemożliwiamy sytuację, w której generalny wykonawca, to co było bardzo częste właśnie w latach 2008, 2009, 2010, 2011, że wykonawca generalny
dostawał pieniądze, ale się nimi nie dzielił.
Nie trafiały one do podwykonawców.
Tym punktem krytycznym była ustawa o zamówieniach publicznych. Ona się zmieniła za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie?
Tak, ustawa Prawo Zamówień Publicznych, ale także i wewnętrzne rozwiązania resortu. Okazuje się, że można było ustalić zasady, czyli klauzule umowne. Można było ustalić oto zakazane klauzule, a między innymi dotyczyły one przenoszenia ryzyk na podwykonawców, zakaz przenoszenia ryzyk na podwykonawców. Kiedyś było tak, że podwykonawca, podpisując umowę z generalnym wykonawcą, brał na siebie ryzyko wystąpienia opóźnienia na budowie z różnych powodów, nawet z powodów warunków atmosferycznych. I jeżeli takie opóźnienie było, groziło ono niewypłaceniem zadośćuczynienia za wykonane prace. I często korzystano z tego, aby od podwykonawcy nie wypłacić zgodnie z prawem środków finansowych. Dzisiaj to są działania zakazane i nie wymagały one, panie redaktorze, zmiany ustawy. Wymagały dobrej woli w postaci rozwiązań przyjętych przez resort.
Czy lubi pan minister Stendhala, taki pisarz francuski z XIX wieku, pamięta pan, że taką sentencję, takie zdanie, że co to jest powieść? Powieść to jest lustro przechadzające się po podwórzu. Jakoś tak powiedział Stendhal i podobnie jest z infrastrukturą. W koncepcji infrastruktury odbija się strategia państwa. Strategia, ta duża strategia, strategia położenia, lokalizacji możliwości państwa przez te 4 lata rządzenia. Co się udało zrobić?
Co się udało zrobić? Uważam, że największym naszym sukcesem jest to, że przeorientowaliśmy myślenie. Przeorientowaliśmy myślenie co do kierunków transportowych państwa. nasi poprzednicy uznawali, że układ południkowy, transportowy jest układem niekorzystnym, niesprzyjającym dla Polski, nie dającym żadnego efektu ekonomicznego. My zmieniliśmy to myślenie. My zmieniliśmy relacje międzynarodowe. No bo przecież układ Via Carpatii, układ południkowy, wyśmiewany przez poprzedników, dzisiaj jest projektem, który jest priorytetem wielu rządów Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj Via Carpatia nie jest już wyśmiewana. Dzisiaj Via Carpatia to droga życia wraz z odnogami, droga życia, która pozwala nam komunikować Trójmorze. Odbyła się niedawno konferencja w Warszawie. W zeszłym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, konferencja Trójmorza. I co, jaka jest jedna z konkluzji? Otóż jedna z konkluzji brzmi, Via Carpatia to jeden z głównych projektów komunikujących Trójmorze. Via Carpatia to silnik rozwoju wielu państw. Proszę sobie wyobrazić, że około 2-3 tygodnie temu na spotkaniu międzyrządowym polsko-rumuńskim, miałem wielką przyjemność, zaszczyt brać w nim udział, usłyszałem od pani premier Rumunii, że priorytetem rządu rumuńskiego jest Via Carpatia. Jakie... Kiedyś mówił to tylko Viktor Orban, kiedyś mówił to przede wszystkim tą narrację rozpoczął pan prezydent świętej pamięci profesor Lech Kaczyński w 2006 roku, że oto Polsce potrzebny jest układ komunikacyjny południkowy, z północy na południe, z południa na północ. Potrzebna jest komunikacja z morzami południowymi. Podjął to później tą narrację Viktor Orban, a teraz jest to narracja Chorwatów, jest to narracja Bułgarów, Rumunów, Węgrów, jest to narracja, zdziwilibyśmy się tutaj, również Białorusinów, również Ukraińców, zewnętrznych sąsiadów Unii Europejskiej, którzy z Via Carpatii będą korzystali, widzą w nią jej korzyść.
Dobrze, ale te główne punkty Via Carpatia, co z czym połączy Via Carpatia?
Via Carpatia połączy przede wszystkim porty Bałtyku. Połączy przez odnogi porty Trójmiasta z Konstancą, bo taki projekt jest realizowany i Rumuni tutaj mówią o tym, że mają nadzieję, że poprzez odnogi, bo przecież odnoga do Konstancy to jest praktycznie prostopadła do Via Carpatii. Odnoga do Trójmiasta to droga ekspresowa S17 z Lublina do Warszawy, S7 z Warszawy do Trójmiasta, ale dalej odnoga na południowy zachód, czyli Bałkany Zachodnie, to Chorwacja i Rijeka, to Słowenia. Wreszcie Via Carpatia kończy bieg na Salonikach, ale też przecież wniosek o wpisanie Via Carpatii w sieć bazową TEN-T podpisali również Turcy.
Dobrze, w takim razie na jakim etapie? Dobrze, na jakim etapie jest w takim razie budowa? Czy to jest ta myśl, czy są rzeczywiście miejsca, w którym Via Carpatia jest budowana?
Bardzo dziękuję za to pytanie, panie redaktorze. Bardzo dziękuję za to pytanie. Dlaczego? Bo to opozycja mówi, że w sprawie Via Carpatii to my nic nie robimy. A to jest absolutna nieprawda. Via Carpatia nie posiadała finansowania przed 4 laty. Via Carpatia nie była uwzględniona we wniosku Polski i w staraniach rządów Platformy i PSL-u jako ten podstawowy korytarz komunikacyjny w sieci TEN-T. Sieć TEN-T to jest sieć bazowa, sieć, która określa główne korytarze komunikacyjne. Korytarze komunikacyjne, które mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W marcu 2016 roku powtórzyliśmy konferencję łańcucką 2006. Państwa, które wówczas przystąpiły do naszej koalicji Via Carpatii, stworzyły zespół roboczy, stworzyliśmy zespół roboczy i to zaowocowało wnioskiem, który jest wpisany do prac Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, niebawem rewizja sieci TEN-T. W 2013 roku Parlament
ale
nie wpisał
niebawem rewizja, więc...
No, niebawem rewizja, tak, ale zrobiliśmy wszystko przez te lata, żeby nasz wniosek został uwzględniony. Komisja Europejska pisze o Via Carpatii jako o drodze, która jest konieczna do realizacji. Mało tego, Niemców się udało przekonać do tego, żeby wydali oświadczenie, że Via Carpatia potrzebna jest Europie. Mało tego, jeżeli chodzi o działania w Europarlamencie, pan poseł Poręba, Tomasz Poręba doprowadził do tego, że główne szlaki transgraniczne będą finansowane z funduszy unijnych, czyli wiemy już, że te odcinki transgraniczne w Jakarpatii w każdym z państw będą finansowane ze środków unijnych. W Polsce rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku w czerwcu przyjął uchwałę, która rozszerza finansowanie na Jakarpatię.
No dobrze, panie ministrze, kiedy...
Czyli mamy środki finansowe.
No dobrze, ale kiedy to taka prosta obietnica wyborcza? Kiedy będzie można dojechać z portu w Rumunii do Gdańska w Jakarpatię?
Czy ja mogę odpowiadać za to, co wydarzy się w Polsce? Bo to mogę stwierdzić na podstawie procedur, procesów, które są prowadzone. Inwestycja w Jakarpatia wymaga przygotowania. Ona jest na różnych etapach, w zależności od swojego przebiegu. Przypomnę, to jest ponad 730 km drogi ekspresowej. Mogę zapewnić, że w Polsce od granicy z Litwą do Barwinka, czyli do granicy ze Słowacją, pojedziemy już w 2025 roku via Karpatią. W śladzie S19 pomiędzy Barwinkiem, Rzeszowem, Kraśnikiem, Lublinem, Białymstokiem, w międzyczasie Biała Podlaska, Białystok w kierunku Ełku i później w kierunku granicy państwa. Jeżeli chodzi o Węgry, w 2022 roku minister odpowiedzialny za inwestycje drogowe na Węgrzech obiecał budowę tej drogi na całym odcinku. Tam jest zdecydowanie mniej, w Jakarpatii już 2/3 są na ukończeniu. Na Słowacji ma to być rok 2023, do końca 2023 ten szlak ma być ukończony. Rozmawiałem nie dalej jak z ubiegłym tygodniu z ministrem transportu Rumunii, panem ministrem Kukiem, który deklarował, że pomimo różnorakich opóźnień na różnych odcinkach budowy do 2025-2026 w Rumunii pojedziemy, w Jakarpatię, dalej do Bułgarii. W międzyczasie modernizowany, przebudowywany jest odcinek tego sięgacza do Konstancy, czyli tej odnogi, bo Jakarpatia to nie tylko ten główny korytarz komunikacyjny, to są odnogi, które albo sięgają albo na wschód, albo na zachód i czasami bardzo daleko. Przypomnę to, co mówiłem o Via Carpatii, której odnoga będzie aż dochodziła do Bałkanów Zachodnich, aż do Rijeki, do Chorwacji. Tak samo rząd ukraiński ma nadzieję, że poprzez połączenie drogowe, u nich nazywa się to Go Highway, taki mają tytuł roboczy dla inwestycji drogowej łączącej Odessę z Kijowem, łączącą Odessę z Lwowem i dalej z zachodem Europy. Poprzez tą odnogę będziemy również mogli dojechać do Odessy.
A jaką inwestycją zakończoną może pan minister się pochwalić?
Przede wszystkim łączymy w całość inwestycje drogowe, inwestycje kolejowe. Mogę powiedzieć, że to, co było niemożliwe, czyli połączenie dwóch długich odcinków autostrady A1 pomiędzy Częstochową a Łodzią, mówiono, że nie ma środków i nie będzie. Dzisiaj ta realizacja jest rozpoczęta i z tego jestem zadowolony, z tego jestem dumny, że mamy już określony czas, kiedy autostrada A1 będzie wybudowana na terenie naszego kraju. Jestem dumny z oddawanych kolejnych odcinków dróg ekspresowych. W tym roku to jest ponad 400 km dróg ekspresowych. Jestem dumny z tego, że Polska dzięki kolejnym oddawanym odcinkom do eksploatacji może być już wpisana jako piąte państwo w Europie posiadające tak długą ilość kilometrów dróg ekspresowych autostrad.
Jak widzimy i obserwujemy media, to wiemy, jak wiele inwestycji jest na polskich kolejach. Tam można coś skończonego, o czymś skończonym opowiedzieć?
Jest w przebudowie, mamy 9 tysięcy linii kolejowych, 9 tysięcy torów, 9 tysięcy kilometrów torów. Rozpoczęliśmy przebudowę linii kolejowej, czyli praktycznie budowę od nowa w Starodrożu linii kolejowej numer 7 między Warszawą a Lublinem. Na koniec tego roku pojedziemy już jednym zmodernizowanym torem. W przyszłym roku pojedziemy drugim torem. Będziemy mieli nowoczesny szlak kolejowy, na którym pociągi będą jeździć z prędkością do 200 km na godzinę. Przebudowujemy kolejne szlaki. To jest sztafeta, którą realizujemy, ale przede wszystkim łączymy w całość ciągi drogowe komunikacyjne.
O detale nie można pytać w krótkim wywiadzie radiowym, bo to wymaga takiego długiego posiedzenia parlamentu, w którym posłowie będą mogli zadawać pytania. To jeszcze jeden sztandar zapytam, czyli CPK. Co tam się dzieje?
No, Centralny Port Komunikacyjny to przedsięwzięcie, które przygotowywane jest do realizacji. Dzisiaj ogłoszone są prace studialne. Trzeba pamiętać, że przygotowanie dokumentacji na budowę drogi, na budowę lotniska, na budowę, przebudowę szlaku kolejowego, dokumentacji wraz z decyzjami środowiskowymi, to jest około 4 do 5 lat. To jest, skróciliśmy zresztą ten proces, bo jesteśmy prawdopodobnie państwem, które najkrócej już proceduje wszystkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, kolejowych. W Europie to jest średnio 8-10 lat. Przypomnę, że tutaj jeszcze jest kwestia też pozyskania nieruchomości dla tych inwestycji. Centralny Port Komunikacyjny według zapewnień pana ministra Wilda, pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie realizował wszystkie funkcje transportu lotniczego w terminie. Co do tego jestem pewien, że prace przygotowawcze, które prowadzi obecnie zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego, przebiegają zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem i zgodnie z przyjętą decyzją rządu.
Panie ministrze, jesteśmy w Krakowie, jesteśmy w restauracji Stefan Batory. Na barce sobie mamy, Radio Wnet ma studio, zresztą bardzo tutaj gospodarzom dziękujemy, bo to studio od poniedziałku tutaj funkcjonuje, ale po drugiej stronie mieszka pana znajomy, po drugiej stronie Wisły pan Marian Banaś. Jak pan o całej sprawie Mariana Banasia myśli?
Ja miałem okazję poznać pana Mariana Banasia w czasach, kiedy odwaga była w cenie. Pan Marian Banaś swoją odwagą dał dowód na to, że jest gotów oddać wszystko w imię Rzeczypospolitej, w imię najjaśniejszej Rzeczypospolitej, w imię jej wolności, suwerenności i niepodległości. Miałem okazję spotykać pana Mariana Banasia w Krakowie wielokrotnie. Dobrze uważam, zasłużył się Polsce. Dzisiaj jestem pewien, że te procedury, które prowadzą służby, one zostaną wyjaśnione i chciałbym i mam nadzieję, że doczekam się tego, kiedy pan Marian Banaś zostanie oczyszczony z wszystkich tych zarzutów, które teraz szczególnie opozycja wobec niego kreuje. Procedury, którym podlegają wszyscy, bez względu na to, czy są związani z Prawem i Sprawiedliwością, czy są związani z opozycją. Jestem przekonany, że te procedury będą, czy wyniki przeprowadzenia tych procedur będą korzystne dla pana ministra Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Który po tych procedurach pozostanie.
I tego bym życzył wszystkim tym, dla których ważna jest Rzeczypospolita, dla których ważna jest praworządność Rzeczypospolitej. Jeszcze raz powtarzam, osobiście uważam, że wszystkie te procedury oczyszczą pana Mariana Banasia z zarzutów.
A jak kampania w Małopolsce?
Myślę, że przebiega, jest widoczna, jest ciekawą kampanią. Jest przede wszystkim kampanią zorientowaną na rozmowy, dyskusje, debaty z wyborcami. Wychodzimy do wyborców, rozmawiamy z wyborcami, słuchamy Polaków. To jest właśnie rola, to jest funkcja kampanii wyborczej, żeby przekonywać również wyborców do naszego programu, do programów kandydatów. Widzę, że część Komitetu Wyborczego ma olbrzymie trudności, żeby sformułować podstawowy przekaz programowy. Mam tu i na myśli naszych konkurentów, opozycję. No, widzieliśmy sytuację, kiedy liderzy nie są w stanie przypomnieć sobie głównych założeń programu wyborczego. widzę, że tym trudniej przychodzi to liderom w okręgach wyborczych. Ma za sobą jedną z debat na temat infrastruktury. Widziałem, jak trudno jest łączyć program w taką debatę publiczną i zapewne także w rozmowach z wyborcami nasi konkurenci mają w tej sytuacji olbrzymią trudność.
Kto obudzi się uśmiechnięty 14 października?
Mam nadzieję, że polskie społeczeństwo pozytywnie ocenia mijające 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy. Mam nadzieję, że Polacy powierzą nam dalej mandat zaufania, powierzą nam dalej decyzje dotyczące dnia dzisiejszego Polski i Polaków, ale także w perspektywie przyszłość kolejnych pokoleń Polaków.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, jeden z czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Wnet.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Tutaj w Krakowie pełnię funkcję prezesa okręgu. Nie zaliczam się do czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jestem skromnym wyrobnikiem winnicy sejmowej, parlamentarnej i tej również i rządowej. Proszę mnie w ten sposób kwalifikować i plasować. Jestem tutaj kandydatem w okręgu krakowskim do Sejmu i tutaj prowadzę tą podstawową debatę polityczną. Natomiast na temat polskiej infrastruktury oczywiście rozmawiamy w całej Europie, nie tylko w Polsce, ale poza nią.
Powiedział pan minister, skromny wyrobnik winnicy sejmowej. Jest winnica w Sejmie?
Panie redaktorze, ma to związek ze słowami Pisma Świętego, gdzie nawiązuje się do winnicy pańskiej.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Południe w net.